Chciałbym dzisiaj mówić na temat pewnego zagrożenia duchowego, które jest omówione w liście Judy. List Judy nie jest długim listem, ale jest bardzo wymowny, bardzo dobitny i Juda, który się określa jako sługa Jezusa Chrystusa, w zasadzie nie polemizuje z heretyckim poglądem, z którym się rozprawia, tylko zajmuje się życiem, owocami tych, którzy głosili i wyznawali tę herezję, ten zgubny pogląd. Przeczytajmy list Judy, żeby się przekonać, jak możemy dzisiaj oprzeć się błędnym tendencjom, złym wpływom jako chrześcijanie, jak możemy zadbać o to, żeby wytrwać w wierze. Przeczytajmy cały list Judy i zechciejmy go wspólnie omówić. Juda, sługa Jezusa Chrystusa, brat Jakuba, do powołanych w Bogu Ojcu umiłowanych, a dla Jezusa Chrystusa zachowanych. Miłosierdzie, pokój i miłość niech będą waszym udziałem w obfitości. Umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jednego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. A chcę przypomnieć wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie, że Pan wybawił wprawdzie lud z ziemi egipskiej, ale następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli. Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu. Tak też Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, które w podobny do nich sposób oddały się rozpuście i przeciwnemu naturze pożądaniu cudzego ciała, stanowią przykład kary ognia wiecznego za to. Pomimo to ludzie ci, hołdując urojeniom, podobnie kalają ciało swoje, pogardzając zwierzchnościami i bluźnią istotą niebieskim. Tymczasem archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł swór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł: niech cię Pan potępi. Ci zaś bluźnią przeciwko rzeczom, których nie znają, natomiast rzeczy, które w naturalny sposób, jak nierozumne zwierzęta, poznają, gubią ich. Biada im, bo poszli drogą Kaina i pogrążyli się w błędzie Balaama dla zapłaty i zginęli w buncie Korego. Oni to są zakałą na waszych ucztach miłości, w których bez obawy biorą udział i tuczą siebie samych chmurami bez wody unoszonymi przez wiatry, drzewami jesiennymi, które nie rodzą owoców, dwakroć obumarłymi, wykorzenionymi, wściekłymi bałwanami morskimi, wyrzucającymi hańbę swoją, błąkającymi się gwiazdami, dla których zachowane są na wieki najgęstsze ciemności. O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc: oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili, i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Są to ludzie biadający nad losem swoim, kierujący się swoimi pożądliwościami. Usta ich głoszą słowa wyniosłe, a dla korzyści schlebiają ludziom. Lecz wy, umiłowani, przypomnijcie sobie słowa wypowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy mawiali do was: w czasie ostatecznym wystąpią szydercy, postępujący według swoich bezbożnych pożądliwości. To są ci, którzy wywołują rozłamy, zmysłowi, nie mający ducha. Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą, módlcie się w Duchu Świętym, zachowajcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Dla jednych, którzy mają wątpliwości, miejcie litość, wyrywając ich z ognia, ratujcie ich. Dla drugich miejcie litość połączoną z obawą, mając odrazę nawet do szaty skalanej przez ciało. A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz i po wszystkie wieki. Amen. Juda, który był bratem Jakuba, nazwał siebie sługą Jezusa Chrystusa. Nie będziemy się zajmować tym, kim on dokładnie był. Jego tożsamość jest dyskutowana przez biblistów i teologów. Niektórzy twierdzą, że był krewnym samego Chrystusa, ale bardzo ważne jest to, że on zwraca się do tych braci jako sługa Jezusa Chrystusa, jako ten, który był oddany całkowicie Panu Jezusowi na służbę. I on określa chrześcijan, do których się zwraca, jako powołanych, to znaczy oni zostali wezwani z tego świata do służenia Bogu, ze społeczeństwa, które nie służy Bogu, zostali wezwani i powołani do Kościoła, do społeczności z Chrystusem, z Bogiem Ojcem i do społeczności z dziećmi Bożymi. Nazywa ich umiłowanymi w Bogu Ojcu, bo faktycznie Bóg Ojciec jest tym, który właśnie tak umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna za nas, grzeszników, abyśmy stali się dziećmi Bożymi. I mówi, dla Jezusa Chrystusa zachowanych. To znaczy, ci chrześcijanie są zachowywani dla Jezusa Chrystusa, są utrzymywani przez łaskę Bożą, aby wytrwali do końca. To utrzymanie w wierze jest rzeczą warunkową, bo wielokrotnie Nowy Testament używa sformułowań, jeśli tylko wytrwacie, ugruntowani i stali i tak dalej. Także jest to, jak powiedział kiedyś Spurgeon, trzymam się i jestem trzymany. Trzymam się Boga i Bóg mnie trzyma. Na tej zasadzie możemy być zachowani dla Jezusa Chrystusa. Miłosierdzie, pokój i miłość to są życzenia dla tych chrześcijan i żeby one były wśród nich w obfitości, żeby tego nie brakowało. Potrzebują miłosierdzia Bożego, zmiłowania Bożego, bo znaleźli się w niełatwej sytuacji. Potrzebują go, ponieważ wkradli się pomiędzy nich heretycy, fałszywi nauczyciele, którzy nie tylko, że szerzyli zgubną naukę, ale szerzyli niemoralność. To byli tacy specyficzni nauczyciele, którzy obracali łaskę Bożą w rozpustę, o czym będziemy jeszcze mówić. Życzył też im Juda pokoju i miłości. Potrzeba takiego pokoju chrystusowego, który przewyższa wszelki rozum, który powoduje, że nie postępujemy jak desperaci, w sposób niespokojny, pełen zamieszania, ale ufamy Bogu i wszystko, co robimy, nawet jeśli czujemy jakieś zagrożenie, jakieś problemy, jakieś kłopoty, robimy to w pokoju chrystusowym. I tak ważna jest miłość, żeby w tym wszystkim mieć miłość między nami jako chrześcijanami, ale nade wszystko miłość do Boga, do Jego prawdy. Juda zwraca się do tych braci i sióstr, że są to umiłowani, ukochani bracia i siostry i wyznaje, że pierwotnie chciał do nich napisać o naszym wspólnym zbawieniu, jak pisze. To znaczy miał taki plan, że napisze list, w którym podzieli się takimi ogólnymi, budującymi myślami na temat zbawienia, które stało się udziałem wszystkich dzieci Bożych już teraz w jakimś stopniu, a w przyszłości będzie w pełni zrealizowane. No i musiał jednak zmienić temat, swego listu i jak mówi, wezwać ich do czegoś. Wezwać ich, aby podjęli walkę o wiarę, aby toczyli bój o wiarę, o zachowanie tej wiary, o zachowanie też prawdy pośród siebie, bo jest tu powiedziane, wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Tu ma na myśli pewien depozyt wiary, pewne podstawowe prawdy, które nie miały być potem jeszcze przekazywane jako nowe objawienia, tylko raz na zawsze zostały jako objawienie Boże już przekazane Kościołowi i nic do tego objawienia, do tego fundamentu nauk apostolskich nie miało być dodawane. Jedynie ta nauka miała być coraz lepiej rozumiana, ale nie miało być ogłaszanych jakichś nowych dogmatów, zupełnie pozabiblijnych, pochodzących z jakichś prywatnych objawień. Te gruntowne, podstawowe nauki, ten wzorzec zdrowych słów, jak mówi o tym apostoł Paweł, został już raz na zawsze przekazany na początku apostołom, a później Kościołowi przez apostołów. Właśnie dlatego też dzisiaj musimy bardzo nieufnie podchodzić do wszystkich nowych objawień, które ludzie głoszą. Jest na przykład cykl książek, gdzie pewien autor przekazuje rzekomo objawienia od Jezusa Chrystusa, zupełnie nowe. Bardzo trzeba z rezerwą do takich rzeczy podchodzić. Wiara, czyli ta prawda chrześcijańska, raz na zawsze już została przekazana świętym. To nie znaczy, że Bóg nie może dzisiaj podać jakiegoś kierownictwa, jakiegoś impulsu, jakiejś myśli dla ochrony ludu Bożego, ale nie może to być sprzeczne z tym objawieniem, które zostało przekazane. Znana jest na przykład historia, że w Armenii ludzie wierzący przed tą rzezią dokonaną przez Turków otomańskich wiedzieli, w Armenii, że muszą się wyprowadzić i wyemigrować do Stanów Zjednoczonych. I dużo wierzących ludzi stamtąd wyemigrowało, bo takie było proroctwo i ono było od Boga. Przed tą straszną zbrodnią ludobójstwa dokonaną przez Turków na Ormianach, wielu chrześcijan, i to nie jednego wyznania, nie tylko zielonoświątkowcy, ale też inni, wiedzieli, że muszą wyjechać z Armenii, że to jest Boże prowadzenie. I Bóg może dać takie światło swemu ludowi w takich specyficznych sytuacjach, potrzebach. Tak samo jednostkom może dać jakąś myśl, jakieś przekazać przekonanie, że na przykład mają poślubić tę osobę, a nie inną, że mają podjąć pracę w tym mieście, a nie innym. Ale jeśli chodzi o objawienie Boże, o fundament praw biblijnych, to raz na zawsze został on przekazany. A tamte inne jakieś osobiste proroctwa, czy jakieś Boże prowadzenie, to są indywidualne, czy dla danego kościoła wskazówki, ale one nie są jakimś nowym objawieniem, które miałoby uzupełniać tamte. I Juda wyjaśnia, że pomiędzy tych chrześcijan wkradli się jacyś ludzie, że jakby weszli do kościoła niejako w sposób niezupełnie taki prawy, tak jakby można powiedzieć wytrychem weszli do kościoła. To znaczy pojawili się wśród chrześcijan, ale byli to ludzie, na których od dawna wypisany został wyrok potępienia. W tym miejscu wszyscy kalwiniści, którzy wierzą w podwójną predestynację, to znaczy wybranie do zbawienia, ale też pominięcie na potępienie, triumfują, mówią, że z góry niektórzy ludzie są potępieni, że wyrok jest już od zarania świata wydany na niektórych ludzi. Jak się rodzą, to już są skazani na piekło. Nie o tym jest mowa w tym wersecie. Myśl jest taka, że wszystkich, którzy tak postępują, jak odstępcy, jak ci, którzy odstępują od prawdy Chrystusowej, od zasad etycznych chrześcijańskich, na wszystkich takich jest wyrok potępienia z góry wydany. Jeśli tak postąpią, jeśli znajdą się w tym gronie. 14 werset mówi, że prorokował już o takich Henoch z góry, że jeżeli ktoś taki będzie bezbożnikiem, to czeka go surowa kara. Zatem werset ten nie jest potwierdzeniem nauki o wiecznym potępieniu z góry, tak? Niektórych jednostek bez względu na ich postępowanie. Raczej mówi o tym, że są skazani na potępienie wszyscy, którzy tak będą odstępczo postępować. Są nazwani ci ludzie bezbożnymi, to znaczy takimi, którzy nie liczyli się w gruncie rzeczy z Bogiem. Mogli nawet być religijni, ale nie mieli autentycznej więzi z Bogiem i nie postępowali jak człowiek prawdziwie pobożny w sposób święty. Świadczy o tym fakt, że łaskę Boga naszego, jak mówi Juda, obracali w rozpustę. Inny przykład właśnie mówi, łaskę naszego Boga traktują jako przyzwolenie na rozwiązłość. A jeszcze inny oddaje to tak, łaskę naszego Boga zamieniają na rozpustę. Co to była za herezja, którą oni głosili? Może jest to smutny trochę temat, ale już apostoł Paweł poruszał ten temat w liście do Rzymian, 6 rozdział, werset 1 i 2. Cóż więc powiemy, czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy, jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy. Także już wtedy byli ludzie, którzy argumentowali, no skoro łaska jest tym obficza, im większy jest grzech, no to grzeszmy jeszcze bardziej, to Bóg nam okaże więcej miłosierdzia, więcej przebaczenia, więcej łaski. Pewien biskup katolicki w swojej książce napisał, że nasze grzechy są korzystne dla Boga, bo dzięki temu może nam okazać więcej miłosierdzia. No i jest to dość szokujący pogląd. List do Rzymian, też 3 rozdział, werset 8 mówi, i czyż jest tak, jak nas spotwarzają, jak niektórzy powiadają, że my mówimy, czynimy złe, aby przyszło dobre? Potępienie takich jest sprawiedliwe. Niektórzy myśleli, że trzeba czynić zło, aby przyszło dobro. Nagrzeszymy, to tym bardziej doświadczymy jeszcze większej łaski. I niektórzy właśnie byli, można tak powiedzieć, antynomistami. Co to jest za herezja antynomizm? Nomos to po grecku prawo, a anti to znaczy przeciw. I niektórzy głosili antynomizm, to znaczy, że chrześcijanie nie obowiązują żadne przykazania, żadna etyka. Tylko łaska, tylko wolność w Chrystusie. I właśnie ci ludzie, jak mówi, zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. W jaki sposób się oni zapierali Chrystusa? Myślę, że przede wszystkim swoim postępowaniem. Ktoś może Jezusa mieć na wargach czy Boga, a zapierać się go swoim postępowaniem. List do Tytusa 1:16 mówi: utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się Go. Bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni i do żadnego dobrego uczynku nie skłonni. A więc w ten sposób można zapierać się Boga Ojca czy Pana Jezusa, że postępuje się wbrew Jego naturze, wbrew Jego świętości. No i Juda podaje 3 przykłady pokazujące, że Bóg surowo się rozprawił z tymi, którzy postępowali w sposób nieposłuszny. Podaje przykład, że Pan Jezus wybawił z ziemi egipskiej lud izraelski. Oni zostali wybawieni. Oni zostali ochrzczeni w Morzu Czerwonym, jak mówi pierwszy list do Koryntian, ale, chociaż byli wybawionym ludem, wytracił tych, którzy nie okazali wiary, którzy byli nieposłuszni, którzy tam szemrali, buntowali się. A więc jest przykład, że ktoś, kto kiedyś uwierzył, kto kiedyś został wybawiony, może nie wytrwać i może zostać odrzucony. Podobnie jak ci, którzy wkradli się do kościoła, do którego pisał Juda. Podaję też przykład aniołów, świętych stworzeń duchowych bożych, którzy mieli pewien okręg działania wyznaczony im przez Boga, lecz opuścili to miejsce i znaleźli się w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu. Oni byli wcześniej w kręgu Bożego oblicza, byli blisko Boga, służyli Mu, pełnili Jego wolę, ale wyłamali się, nie jest tu opisane bliżej, na czym to polegało, i obecnie są oddaleni od Boga. Przebywają w więzach, są przewidziani na wielki dzień sądu i czeka ich ogień wieczny zgotowany diabłu. Także bardzo straszna kara. Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, które dopuściły się przeciwnemu naturze pożądaniu cudzego ciała, czyli wiemy, o co tutaj chodzi, prawda, o homoseksualizm, który tam był, także są dowodem, że Bóg karze grzeszników. Ukarał Izraelitów, którzy wyszli z Egiptu, a którzy nie okazali wiary, aniołów ukarał i ukarał także homoseksualistów z Sodomy, Gomory i okolicznych miejscowości, którzy byli oddani czemuś, co jest sprzeczne z naturą. Podaję te przykłady Juda, żeby pokazać, że to jest z Pisma Świętego dobrze znane. Wyjaśnia jednak, że mimo, że ci ludzie mogli o tym słyszeć w kościele, mogli o tym wiedzieć, hołdują jakimś urojeniom. To znaczy, polegają na jakichś własnych opiniach czy fałszywych wizjach. Bliżej tutaj nie wyjaśniono, na czym to polegało. Inny przykład mówi, że są to piewcy własnych słów. Sugerują się jakimiś własnymi snami, złudzeniami i kalają ciało swoje, czytamy. To jest bardzo ważne. Plugawią swoje ciało, czyli to byli ludzie niemoralni, a także nie mający szacunku dla zwierzchności, bo czytamy, że pogardzają zwierzchnościami i bluźnią istotą niebieską. Byli to ludzie, którzy, werset 10, bluźnili przeciwko rzeczom, których nie znają. Wypowiadali się bardzo butnie przeciwko rzeczom, które przerastały ich zrozumienie. Byli po prostu bezczelni, zuchwali. Przykład mamy jednak to pozytywny archanioła Michała, świętego naczelnika aniołów, który wiodąc spór z diabłem o ciało Mojżesza, nie pofolgował swojej mowie, choć wydaje się, że mógłby powiedzieć diabłu coś ostrego, ale powiedział: niech cię Pan potępi. Ci ludzie jednak nie są tacy umiarkowani i wypowiadają się bluźnierczo, zuchwale, i pewne rzeczy poznając w naturalny sposób jako jednak złe, to jednak im się oddają. Powinni już na mocy naturalnego, ogólnego, zdrowego rozsądku wiedzieć, że coś jest złe, to jednak lekceważą pewne zasady Boże ustanowione w tym świecie i przez to się zatracają w grzechu. Tutaj są kolejne 3 przykłady podane, za którymi, można powiedzieć, ci ludzie poszli. Czytamy w wersecie 11, biada im, to znaczy, no, źle będzie się im działo. Dlaczego? Bo poszli drogą Kaina. Przypomnijmy sobie Kaina, był to brat Abla, który zawiść odczuwał, zazdrość wobec swego brata, ponieważ jego uczynki Kaina były złe, a jego brata sprawiedliwe, i ofiara Abla była milsza Bogu niż ofiara Kaina. I on zazdrościł swojemu bratu, pałał gniewem i go zabił. Ci ludzie też, można powiedzieć, że przejawiali takiego ducha Kaina, takiego ducha niewiary, zazdrości czy zawiści, czy też może nawet mieli takiego złowrogiego ducha jak Kain. Czytamy, że pogrążyli się w błędzie Balaama dla zapłaty. Balaam to był wizjoner, który otrzymał od Boga szereg poselstw, szereg przesłań błogosławiących Izraela. On został wynajęty przez króla Balaka, króla Moabitów, żeby przeklinać Izraela. Ale chciał na tym zarobić, lecz Bóg zawsze dawał mu takie słowo, które błogosławiło Izraela. W końcu się wściekł na niego Balak. Ale Balaam, co w tekście historycznym już nie jest opisane, doradził mu, jak może zwieść Izraelitów. I za namową właśnie Balaama, król Balak namówił młode dziewczęta pogańskie, żeby zwiodły przez niemoralność młodych Izraelitów do kultu Baala Peor. I przez to 23 tysiące Izraelitów za tą niemoralność zginęło. Balaam jest przykładem człowieka, który chciał z rzeczy bożych czerpać zyski. I ci ludzie też byli chciwi, byli gotowi dla pieniędzy, dla własnych korzyści coś zrobić, nawet złego. Tak jak Balaam miał wyraźnie zwróconą uwagę przez Boga, żeby tylko mówił prawdę, to na końcu jednak doradził złowrogo ku zgubie Izraelitów. To była naprawdę wielka klęska. No i czytamy o tym, że zginęli w buncie Korego. Korach był lewitą, ale nie był kapłanem. I on zażądał dla siebie kapłaństwa i razem z Datanem i Abiramem zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi, zażądali dla siebie kapłaństwa i zginęli. Rozstąpiła się pod nimi ziemia, połknęła ich. Także był to buntownik żądający dla siebie więcej niż mu przysługiwało, żądał dla siebie większych uprawnień niż należało. I trzeba pamiętać też, że ci, którzy przygotowali kadzielnicę, zostali spaleni przez Pana, ci, którzy niegodni byli urzędu kapłańskiego. Bóg wybrał tylko Aarona i jego potomków do urzędu kapłańskiego. A więc ci ludzie przejawiali taką niewiarę, taką zawiść jak Kain, byli gotowi dla zysku zrobić wiele rzeczy jak Balaam i byli buntownikami jak Korach. Dość to wszystko tajemniczo na razie brzmi, ale zaraz się przekonamy, na czym praktycznie polegało ich zło. Werset 12 mówi: oni to są zakałą na waszych ucztach miłości, w których bez obawy biorą udział i tuczą siebie samych. Nowszy przykład, bardziej może zrozumiale, mówi: w czasie waszych spotkań i posiłków, w których nieskrępowanie biorą udział i samych siebie tuczą, przypominają skryte pod wodą skały. I teraz jest to bardziej zrozumiałe. Pierwsi chrześcijanie mieli tak zwane agapy. Agapy były to uczty miłości powiązane z wieczerzą pańską, po których chrześcijanie przynosili ze swoich domów różne poczęstunek i wspólnie w takim duchu miłości spożywali ten posiłek, budowali się w wierze jeszcze, może się modlili, śpiewali. W każdym razie był to czas wzajemnego budowania się. Ci ludzie natomiast przychodzili tam, żeby po prostu się obżerać, ale nie tylko. Oni również byli jak skryte pod wodą skały. Zdajemy sobie sprawę, jak groźne są takie ostre skały skryte pod wodą, jak nie jeden statek, który uderzył, zahaczył o takie skały, utonął. I ci ludzie byli takim ukrytym zagrożeniem. Stwarzali wrażenie chrześcijan, ale jednak oni nie mieli żadnych hamulców i zachowywali się w sposób jakiś nad wyraz dwuznaczny, taki nieprzyzwoity. Mogli przemycać jakieś pogańskie zachowania, takie typowo niemoralne. I co jest tutaj ważne, przyrównano ich do chmur bez wody unoszonych przez wiatry. Na Bliskim Wschodzie bardzo ceniono deszcze i w ogóle wodę. Tam śmigus dyngus by nie miał prawa bytu, bo tam po prostu jest niedobór generalny wody, deszczu. I ci ludzie przypominali chmury bez wody, to znaczy chmury, które obiecywały, że coś z sobą niosą, ale nic nie było. I tak samo ci ludzie stwarzali wrażenie, że są chrześcijanami, ale nie wydawali żadnego owocu, nic dobrego ze sobą nie przynosili. Są nazwani jeszcze drzewami jesiennymi, które nie rodzą owoców, dwakroć obumarłymi, wykorzenionymi. To jest bardzo ważne, drodzy. Byli drzewami bez owocu i byli dwakroć obumarli. Dlaczego taki przykład, dwakroć obumarli? Pierwszy raz ktoś jest umarły duchowo, jak się rodzi, po prostu jest grzesznikiem, ma martwego ducha. Ale jeśli się nawróci, I potem po jakimś czasie służenia Bogu drugi raz umrze duchowo, odda się grzechowi, odpadnie od Boga. To jest dwakroć obumarły. To jest najlepszy dowód, że zupełną herezją jest nauka raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Chrześcijanin może niestety drugi raz umrzeć duchowo. Jego duch może zostać martwy. To nie od razu się dzieje. Nieraz to jest drobnymi kroczkami, ale człowiek może obumrzeć dla Pana, chociaż był kiedyś ożywiony z tej pierwotnej, pierwszej martwoty. I oni byli wykorzenieni. Stąd się brała ich martwota. Oni może kiedyś byli, trochę mieli korzenie w Chrystusie zapuszczone, ale oni się oderwali od Chrystusa. Już nie byli zakorzenieni w Chrystusie. Oni byli zupełnie w zasadzie bezowocni. Nie mieli skąd czerpać soku żywotnych. Gorzej jeszcze z nimi było. Byli wściekłymi bałwanami morskimi, wyrzucającymi hańbę swoją. Bałwany morskie nieraz wyrzucają różne wodorosty, różne śmieci i z nich też różne brzydkie rzeczy, z ich ust, z ich zachowania, z ich postawy wychodziły. Są przyrównani też do błąkających się gwiazd, dla których zachowane są na wieki najgęstsze ciemności. Ta najgęstsza ciemność jest prawdopodobnie aluzją do piekła, do tych ciemności zewnętrznych, o których Pan Jezus mówił, których będzie płacz i zgrzytanie zębów. Oni byli jak błąkające się gwiazdy. Przypominali piosenkarza, który w 77 roku zaśpiewał: nie wiem czego chcę, ale wiem jak to zdobyć. I oni, można powiedzieć, byli takimi. Sami nie wiedzieli czego chcą, zboczyli z drogi, gdzieś tam naopak postępowali, zachowywali się, ale wiedzieli jak to zdobyć. Przez taką niemoralność, rozwiązłość. Oni uważali, że to tak, wszystko łaska przykryje i tak dalej. I Henoch, siódmy potomek po Adamie, prorokował, że Pan przyjdzie z tysiącami swoich świętych i dokona sądu nad wszystkimi bezbożnikami za ich bezbożne uczynki i za ich bezecne słowa, które wypowiedzieli przeciwko Niemu. Byli to też ludzie biadający nad losem swoim, narzekający, jak ciężkie jest ich to życie. Strzeżmy się tego, drodzy, bo tak łatwo przyswoić sobie takie postępowanie. Oni kierowali się swoimi pożądliwościami, swoimi pragnieniami, użalali się nad sobą i głosili słowa wyniosłe, a dla korzyści schlebiali ludziom. Tam, gdzie mogli gdzieś się przypodobać, tam, gdzie mogli zwęszyć zysk, tam chwalili niektórych, żeby po prostu tylko gdzieś się wkupić w jakieś łaski. Być może u przywódców kościoła próbowali się jakoś przypodklebić, żeby może zyskać jakieś uznanie, czy ewentualnie uniknąć kary. Juda pisze, że żeby pamiętać o słowach apostołów, że w czasie ostatecznym wystąpią szydercy postępujący według swych bezbożnych pożądliwości. Wyjaśnia, że są to ci, którzy wywołują rozłamy, zmysłowi nie mający ducha. Biblia Gdańska dosłownie mówi nawet bydlęcy, czyli zwierzęcy. Tacy ludzie powodowali problemy w Kościele. Oni nie mieli Ducha Świętego i dlatego tworzyli konflikty. Nie byli posłuszni Duchowi Świętemu, który jest duchem wprowadzającym pokój, miłość, radość, cierpliwość. Odłączali się, można powiedzieć, od innych. Jak można powiedzieć, zaradzić takiej sytuacji, gdy stykamy się z takimi postawami? Stykamy się z ludźmi, którzy łaskę obracają w rozpustę, którzy głoszą na przykład, jak pewien gość w jednym ze zborów, że możesz nawet umrzeć jak pijak w rowie, a i tak będziesz zbawiony, jeśli kiedyś się nawróciłeś. Albo jak jeden pastor, który powiedział pewnej osobie, że jej mąż jest nadal chrześcijaninem, chociaż wyprowadził się do innej kobiety i zostawił ją z dzieckiem i w cudzołóstwie żył. Jak chronić się przed takimi wpływami? Te wpływy będą coraz silniejsze. Trzeba pamiętać, że też wpływem antynomizmu jest to, że w wielu zborach na Zachodzie, ale też w niektórych w Polsce, wprowadza się rozwód i ponowne małżeństwo z różnych powodów. To też jest antynomizm, to też jest sprzeciwianie się prawu Chrystusa, a Chrystus jako prawo sformułował, że kto rozwodzi się i poślubia inną osobę, jest cudzołożnikiem. Albo kto z osobą opuszczoną się żeni lub wychodzi za mąż, też jest cudzołożnikiem. Chrystus to jako prawo sformułował dla Kościoła. Jak napisał pewien chrześcijanin ze Szwecji, Abel Isaacson, wybitny biblista. Więc Chrystus sprzeciwił się tendencjom w tamtych czasach, żeby po prostu rozwodzić się i zakładać nowe związki. Więc to też powoduje upadek, to też jest sprzeciwianie się prawu Bożemu i ludzie mogą się pewnego dnia obudzić na sądzie ostatecznym i usłyszeć: byliście cudzołożnikami, nie znam was. Ale pastor powiedział: to nie był mój sługa. Powinniście mnie słuchać. Jesteście cudzołożnikami. Straszny może być los niektórych, którym pastorzy pobłogosławili cudzołożne związki. I to jest antynomizm. To się Bogu nie podoba. Ale jak się chronić przed takimi tendencjami? Przed takimi tendencjami, jak usłyszałem ostatnio, że niektórzy chrześcijanie w Niemczech już głoszą, że mąż jednej żony, biskup, to równie dobrze biskupka może być żoną jednego męża, że biskupką może być w kościele i mieć jednego męża, że tak można interpretować te słowa. Te tendencje będą coraz silniejsze, te wpływy tego świata. Więc co możemy zrobić, żeby się chronić przed tymi, którzy obracają łaskę Boga w rozpustę? Czytamy: ale wy umiłowani budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Jak to rozumieć? Budujcie się w swej najświętszej wierze inaczej. Drodzy, tak wiele mamy zajęć na co dzień, tak wiele jest spraw, tak wielu ludziom może trzeba czasem pomóc, ale bardzo ważne jest budowanie siebie w wierze. Ktoś powie: no, czytać codziennie Biblię, no warto na pewno. Koniecznie trzeba się karmić, koniecznie trzeba się nasycać, inaczej nie będziemy mieli sił duchowych. Koniecznie trzeba wykupywać wręcz czas w napiętym planie na modlitwę, na czytanie Słowa Bożego, na szukanie oblicza Bożego, na napełnianie się Duchem Świętym. Inaczej nie będziemy mieli sił duchowych. Będziemy ulegać światu. Nie będziemy mieli kręgosłupa moralnego. To jest bardzo ważne, żeby budować się w wierze. Módlcie się w Duchu Świętym, czytamy. Właśnie, to jest bardzo ważne, żeby poddawać się Duchowi Świętemu także w modlitwie. Żeby te nasze modlitwy nie były jakąś taką rutyną, że już język wypowiada słowa, a umysł jest gdzie indziej i mówimy coś, a w zasadzie już odpłynęliśmy naszym umysłem. Oddawajmy się całkowicie Panu w naszych modlitwach. Bądźmy żywi w tych modlitwach. Módlmy się, żeby Pan uczył nas modlić się. I czytamy: zachowajcie siebie samych w miłości Bożej. Tak więc mamy trwać w miłości Bożej. Mamy pozostać w kręgu tej miłości Bożej. Bo gdybyśmy świadomie zaczęli sobie pobłażać, świadomie tolerować u siebie różne rzeczy i stopniowo zwiększałby się ten obszar grzechu, zła, można powiedzieć szponów diabelskich w naszym życiu, to wychodzilibyśmy z kręgu miłości Bożej. To jest bardzo ważne. I mamy oczekiwać miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. To znaczy mamy polegać na miłosierdziu Bożym, dzięki tylko któremu osiągniemy życie wieczne. Bo tak sami, drodzy, bez zmiłowania Bożego, bez zmiłowania Pana Jezusa nie wytrwamy. Jak jednak postępować z ludźmi w różnym stopniu zarażonymi błędną nauką? Juda radzi bardzo jasno. Najpierw mówi: sami z kolei okazujcie miłosierdzie wątpiącym. Czyli jest pierwsza grupa, którzy mają tylko wątpliwości. Trzeba okazać miłosierdzie, wytłumaczyć, jaka jest prawda, głosić zdrową naukę biblijną. Druga grupa to jest taka: ratujcie innych, wyrywając ich z ognia. To są tacy, którzy już poszli w taki sposób w tą naukę, że w zasadzie mogłoby ich piekło pochłonąć. Trzeba im radykalnie powiedzieć: człowieku, zerwij z tym towarzystwem, zerwij z tą nauką, zginiesz. I trzeba wykazać, że to jest złe. Tak jak pamiętam, jak dziś brata Józefa Kurzawę, który człowiekowi powiedział związanemu z kobietą, rozwódką, niemoralnym związkiem, żyli bez ślubu: człowieku, ratuj swoją duszę. Widziałem w tym bracie Józefie męża Bożego, który nie boi się powiedzieć prawdy, że ten człowiek zatraca swoją duszę, jeśli będzie w takim związku żył. Więc po prostu w tym drugim przypadku trzeba wręcz wzywać radykalnie, bo może to pochłonąć człowieka. I drodzy, nie czujmy się zbyt pewni siebie, jeśli chodzi o niektórych ludzi. Oni mogą nas pociągnąć za sobą. To tak jakbyśmy nie umieli pływać i próbowali kogoś ratować, to on nas wciągnie też w głębinę. I jeszcze jest trzecia grupa, według tego przekładu, który tu mam. Dla jeszcze innych miejcie współczucie przeniknięte respektem dla świętości, brzydząc się nawet tuniką splamioną przez ciało. Czyli są niektórzy ludzie splamieni takimi grzechami, że trzeba zachować obawę, wielką ostrożność, bo moglibyśmy się splamić. Oni są już tak zakażeni, że musimy naprawdę bardzo się modlić i prosić innych, żeby się za nas modlili, jeżeli mamy im pomóc, zwłaszcza starsi pastorzy, żeby się nie skalać, nie zarazić tym. Ja muszę się przyznać, że zdarzało mi się pomagać niektórym ludziom z kręgów kościelnych, gdzie no, muszę powiedzieć, że już to zło zaczęło na mnie oddziaływać po prostu i kusić. Więc trzeba tutaj bardzo uważać, żeby zachować prawość, żeby nie dać się zwieść. Na przykład fałszywa nauka jest bardzo zaraźliwa, ma pozory przekonujące. Trzeba tutaj zachować ostrożność. Tak więc widzimy, że trzeba pomagać tym, którzy w jakiś sposób popadli już w herezję, w fałszywą naukę, ale bardzo tutaj ostrożnie i rozróżniać poziomy zaawansowania w tej herezji. Jest jednak ktoś, kto może pomóc Kościołowi, do którego pisał Juda. Czytamy: a temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały. Jest ktoś, Bóg Ojciec, który jest w stanie zachować nas przed upadkiem i z radością, wielką radością jest w stanie nas doprowadzić do chwały, kiedy Pan Jezus powróci. Jest to jedyny Bóg Zbawiciel nasz, jak czytamy. Bóg Ojciec także jest Zbawicielem, bo On obmyślił plan zbawienia i On przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, ma być uwielbiany, ma być Mu oddawana chwała, zarówno przed wszystkimi wiekami i teraz, i po wszystkie wieki. Amen. Zatem ten list jest i dzisiaj bardzo pomocny. I dzisiaj antynomizm jest rozpowszechniany. Sprzeciwianie się przykazaniom Bożym, stawianie tylko na miłość Bożą, na łaskę Bożą, kosztem sprawiedliwości Bożej. Pamiętajmy, że miłość idzie w parze ze sprawiedliwością. Bóg nie dlatego za nas ofiarował Syna, żebyśmy teraz żyli w grzechu. Mamy żyć świętym życiem. I nie dajmy się nikomu zmylić, kto łaskę Boga naszego obraca w rozpustę. Czy to przez taką naukę bezmyślną, że nie można utracić łaski bez względu na to, jak się żyje. To jest straszna, szatańska nauka. Czy też przez praktyczną niemoralność, gdzie niektórzy wręcz twierdzą, że po prostu można sobie żyć na swój sposób, bo tym bardziej Bóg nam więcej przebaczy. Więc bądźmy ostrożni do tych i innych tendencji i unikajmy też biadania nad swoim losem, użalania się nad sobą. Unikajmy ulegania cielesności, bo wówczas może to prowadzić do rozłamów w Kościele. Zamiast tego budujmy swoją wiarę, dbajmy o swój stan duchowy, bo tacy przychodzimy do Kościoła, jak przez miniony tydzień pracujemy nad sobą na co dzień. I tacy jesteśmy też w rodzinie, wśród sąsiadów. I czy modlimy się w Duchu Świętym, czy trwamy w kręgu miłości Bożej. Musimy ufać, że Pan jest w stanie nas ustrzec od upadku, ale powierzajmy Mu swoje dusze, nasz zbór, nasz Kościół, wszystkie dzieci Boże w naszym kraju i na świecie, żebyśmy nigdy nie ulegli takiej groźnej herezji antynomizmu, sprzeciwiania się prawu Bożemu, jak tamci w pierwszym wieku. Amen.